Drogie siostry, temat, który podejmujemy w tych dniach, który już rozważacie, temat niezwykle newralgiczny. Dość powiedzieć, że życie we wspólnocie, życie wspólnotowe jest bardzo często jednym z najważniejszych, a bywa najważniejszym kryterium rozeznawania życia ewangelicznego, które toczy się w sercu wspólnoty. Bardzo często jest tak, że to kondycja wspólnoty pokazuje na kondycję serc tych, którzy ją stanowią. To, co tworzy wspólnotę, rodzi się w sercach tych, którzy tę wspólnotę tworzą. I dlatego w pewnym sensie możemy powiedzieć o tym, co szczególnie trudne w naszym życiu. Bo życie wspólnotowe jest wielkim bogactwem, ale także krzyżem. Można powiedzieć, powiedz mi, jakie jest życie twojej wspólnoty, a ja ci powiem, jakie jest wasze życie ewangeliczne. Mamy mówić o wspólnocie z perspektywy formacyjnej. Wspólnota, ona zgromadzona przez Jezusa Chrystusa, staje się tym szczególnym środowiskiem, świętym środowiskiem, w którym mają się kształtować powołania poszczególnych serc, tych, którzy stanowią tę wspólnotę. Chciałbym zwrócić uwagę w moim spotkaniu z wami na modele życia wspólnotowego. Być może niejednokrotnie o różnych modelach życia wspólnotowego słyszałyście. Z pewnością także pytacie siebie i między sobą, jaki model życia nasza wspólnota powinna przybierać. Spróbujmy w tych godzinach naszych spotkań przyglądnąć się modelom życia naszej wspólnoty, ponieważ model życia wspólnoty modeluje, formuje każdego z członków tej wspólnoty. I oczywiście odwrotnie. To model życia każdego z poszczególnych członków wpływa na model wspólnoty. Pozwólmy najpierw przemówić dokumentowi Perfecte Caritatis, który można nazwać perłą, hymnem o chrześcijańskim braterstwie, wskazówką pokazującą najwyższy ideał. Życie wspólne, cytuję, na wzór Kościoła pierwotnego, w którym mnóstwo wierzących było jednym sercem i jedną duszą, Dzieje Apostolskie 4, podtrzymywane nauką ewangeliczną, świętą liturgią, a zwłaszcza Eucharystią, ma dalej trwać w modlitwie i wspólnocie tego samego ducha. Zakonnicy, zakonnice, jako członki Chrystusa, w obcowaniu braterskim, siostrzanym oczywiście, powinni wzajemnie wyprzedzać się w okazywaniu czci jeden drugiego brzemiona nosząc. Skoro bowiem miłość Boża rozlana jest w sercach przez Ducha Świętego, wspólnota zakonna jako prawdziwa rodzina zgromadzona w imię Pana cieszy się Jego obecnością. Miłość zaś jest wypełnieniem prawa oraz więzem doskonałości. I wiemy, że dzięki niej przeszliśmy ze śmierci do życia. Ponadto jedność braterska, cytuję cały czas dokument Perfecte Caritatis, daje świadectwo przyjścia Chrystusa i jest źródłem wielkiej siły apostolskiej. Ilekroć tutaj będzie mowa o apostolskości, mam na myśli cały czas to, co jest jakby sercem waszego powołania, jako sióstr klauzurowych. Wasza modlitwa i praca w ukryciu za Kościół, za jego dzieła, za każdego, kto w tym Kościele żyje i pracuje. Jak blisko czy jak daleko nasze wspólnoty znajdują się od tego ideału? Zacznijmy od obserwacji kontrastującej z tym cytowanym wyżej ideałem życia wspólnotowego. Otóż dane z lat 80. Teraz trzeba by było zapytać o dane najświeższe. Ale dane z lat 80. dotyczące odejść z instytutów męskich, żeńskich informują, że najczęstszym powodem prośby o dyspensę ze ślubów, o sekularyzację czy dymisję są problemy związane z życiem wspólnotowym. Pamiętam moją rozmowę ze współbratem, który już dzisiaj nie pracuje, pracował długie lata, mocno zaangażowany w kongregacji do spraw życia konsekrowanego, który kiedyś tak prowokująco mnie zapytał, jak ojciec sądzi, jakie najczęstsze są petycje, jakie powody najczęstsze petycji o zwolnienie z życia zakonnego, o dyspensę. I sam zaczął wyliczać. Nie ślub czystości, nie ślub ubóstwa, nie ślub posłuszeństwa, chociaż zaraz oczywiście to wszystko razem wzięte stanowi problem. Artykułowany jest temat życia wspólnotowego. Oczywiście na życie wspólnotowe składa się życie ślubami, życie modlitwy, to wszystko jest wewnątrz. Jednak jakby termometrem staje się tutaj wspólnota, jej kondycja życia, która wpływa na kondycję takich czy innych decyzji. I ten dający do myślenia fakt dotyczy zarówno członków instytutów czynnych, jak i kontemplacyjnych. Mówi, że istnieje jakiś rodzaj nieuporządkowania w naszym sposobie przeżywania życia wspólnotowego i w sposobie, w jaki ogniskujemy wspólnotowy wymiar naszej konsekracji. Jeden ze znawców problematyki życia wspólnotowego w ramach życia konsekrowanego, Tony Catala, na podstawie przeprowadzonych przez siebie analiz stwierdza, że w wielu środowiskach na życiu wspólnotowym zaczynają ciążyć różnego rodzaju wymagania, własne projekcje, które nie mają korzeni ewangelicznych. Są niespójne z wartościami, dla których powstał instytut, powstał klasztor, wspólnota, albo wręcz są obce charakterowi życia konsekrowanego. No, obserwacja dosyć mocna. Gabino Uribarri użyje wymownego stwierdzenia: życie wspólnotowe staje się miejscem, w którym rosną demony. Wybaczcie, że tak prowokacyjnie rozpoczynam. Wiem, że jesteśmy wszyscy po kawie, więc na pewno już bardzo zasłuchani. Ale te prowokacje także mogą wpłynąć na to, by reflektować z jeszcze większą troską, z jeszcze większym przejęciem, by oczywiście szukać światła, szukać tego, co najbardziej pozytywne i co powinno ostatecznie tworzyć, łączyć naszą wspólnotę. Oczywiście głosy te należy wyważyć innymi, które podtrzymują, że mimo istniejących trudności życie wspólnotowe jest dzisiaj w instytutach, w klasztorach jednym z najbardziej docenianych obszarów. I to jest bardzo znamienne. Obszar, na którym dokonał się autentyczny progres. Nie zapomnę spotkań z młodymi kandydatami do kapłaństwa, myślę nie o jednym środowisku, ale nawet o różnych, gdy zaczęli patrzeć w przyszłość i pytać, co to będzie, to znaczy, kiedy już wejdziemy w kapłaństwo, rozpoczniemy życie zaangażowane w Kościele jako duszpasterze, najczęstsze pytanie, które ja pamiętam, to jest pytanie o życie wspólnotowe. Istnieje jakieś dziwne sprzężenie zwrotne. Z jednej strony przychodzą dzisiaj do naszych wspólnot ludzie, którzy złaknieni są relacji. I tego trzeba być świadomym. I chwała Bogu. Wielu z tych, którzy przychodzą, postrzegają nasze wspólnoty zakonne jako idealne środowisko dla zrealizowania ich idealnych pragnień. Oczywiście często bierze się to stąd, że przychodzą z rodzin, ze środowisk o ogromnym niedoborze relacji. A więc przychodzą do nas ludzie głodni, wygłodniali pod względem relacji. To, że istnieje kryzys relacji w naszych rodzinach, w domach, także w środowiskach, co do tego nie musimy siebie przekonywać. Coraz więcej niestety rodzin rozbitych. Coraz więcej powołań, starsze siostry by powiedziały, kiedyś byłoby to niemożliwe w przyjmowaniu kandydatów, nawet kanonicznie. Coraz więcej powołań jest z rodzin, które byśmy nazwali z różnych powodów, nie myślę tylko w ścisłym znaczeniu klinicznym, ale rodzin patologicznych. Bo patos, także cierpienie jest wszędzie tam i brak równowagi, rozbicie, gdzie jest rozbicie w rodzinie. Jeśli dziecko już jest bez ojca albo bez matki, to tego niedoboru najbardziej szlachetny ojciec czy matka obecni nie są w stanie zastąpić. A tym bardziej wspólnota zakonna i musimy być tego świadomi. Od strony ludzkiej nie jesteśmy w stanie wypełnić tego niedoboru. Nie łudźmy się. Możemy nauczyć osoby integrować. Tu się rozpoczyna cała tajemnica. integrować owy niedobór z życiem i powołaniem, które odkrywają jako ich życiową misję. I w to wierzymy. Wierzymy bardzo, że Jezus Chrystus, który wstępuje do nieba ze śladami ran, który wziął na siebie rany ludzkości, także rany ludzkich relacji, ten, który powołuje nas, byśmy byli razem, potrafi każdą ranę zamienić w perłę. Potrafi nauczyć nas żyć z ranami. Potrafi nas nauczyć żyć, aby ranni nie ranili siebie tak bardzo przynajmniej, jak byli ranieni. Jezus Chrystus, zawsze mi wraca ta wizja wspólnoty Jezusa Chrystusa, nie bał się powołać do wspólnoty 12, o których wiedział, że to będzie czołówka w Kościele. To będą ci, którzy pójdą w pierwszym szeregu budować Kościół, którzy pójdą na cały świat głosić Ewangelię, którzy będą mieli go zastąpić w świecie i stanowić świadectwo życia Jego obecności. Wybiera ludzi, których gdyby tak zobaczyć, przy każdym imieniu się zatrzymać w Ewangelii, no to prawdziwa mieszanka wybuchowa. Charakterów, wizji, celów, mentalności. Ja myślę, że Jezus tutaj już dał nam pierwsze świadectwo, pierwszą wskazówkę, że On wybiera sobie różnych ludzi, o różnych ludzkich historiach. Jak różne mieli obciążenia ci, którzy tworzyli pierwszą wspólnotę uczniów. I potrafił z nich uczynić wspólnotę, ale jak się czyta dokładnie Ewangelię, to wiemy, jak szło to po grudach. I pomyśleć, że Jezus Chrystus, nie możemy sobie wymarzyć pedagoga doskonalszego i przełożonego lepszego, cierpiał, widząc, jak sobie nie radzą. I chociaż pobierali nauki nie tylko życia wspólnotowego u mistrza mistrzów, Jezus widział, jak kuśtykają, jak się kłócą, jak się rozbijają, jak go zostawiają, jak uciekają, jak rywalizują między sobą. A jednak Jezus potrafił tak różnych ludzi z ich różnymi problemami zintegrować, scalić. Tak, iż stali się jedną wspólnotą. Czy bez problemów? Nie. Pan Jezus odchodzi do nieba także ze śladami ich ran. Jak się czyta dokładnie Ewangelię, to się czyta się później dokładnie, przepraszam, Dzieje Apostolskie, to się widzi wyraźnie, że to, co Łukasz zapisuje w sumariach, chociażby to, które przytoczyłem, jedno serce, jeden duch, że to sumarium jest bardziej sumarium marzeń, pragnień o tym, jaka wspólnota powinna być, a jaka jeszcze nie jest. Nie zapominajmy o tym, bo między sumariami widzimy, co się dzieje także wśród uczniów, we wspólnocie, w Jerozolimie, gdzie jest Jakub, brat pański, który cieszy się ogromnym autorytetem. Jest Piotr, przychodzi Paweł. O, zaczęło się, jak przyszedł Paweł. Paweł, który miał charakter niezwykle, z jednej strony przejrzysty, jednoznaczny, ale też w swojej jednoznaczności często szedł jak przecinak. Także we wspólnocie. Kiedy Barnaba go najął i znalazł w nim przyjaciela i zaczęli pierwsi apostołować, później wśród pogan, pierwsza misja, w pewnym momencie tak się pokłócili między sobą, że jeden poszedł w jedną stronę, a drugi w drugą stronę. Ale to była kłótnia ludzi świętych, ponieważ oni się nie pokłócili o ścierkę. Oni się pokłócili o Królestwo Boże, ponieważ każdy miał wizję ewangelizacji świata i budowania Królestwa. I po czym wiemy, że kłócili się ludzie święci? Po owocach. Możemy powiedzieć, błogosławiona wina. Pan Bóg sobie poradzi z każdą kłótnią. Z każdej potrafi wyprowadzić jeszcze większe dobro. I to jest naszą nadzieją. Także w naszych wspólnotach. Do tego będę wracał, ponieważ wydaje mi się, że tu jest punkt oparcia. Nasz Pan Jezus Chrystus, który nas zgromadził, powołał w jedną wspólnotę i widzimy nagle w niej wcale nieidealnych ludzi, a zwłaszcza kiedy przychodzą ludzie z wielkimi ideałami. Wiemy, że jest ktoś idealny, kto może tę wspólnotę różnych pomysłów, mentalności, charakterów, słabości scalić. I to jest genialne. Ewangelia niczego nie amputuje oprócz grzechu. Znaczy byśmy wyszli z takiej wspólnoty, Boże, po różnych amputacjach. Ewangelia scala, integruje, buduje. W jaki sposób? Im bardziej wspólnota widzi jeden kierunek, im bardziej wspólnota naprawdę lgnie do Jezusa Chrystusa, do rozeznawania Jego woli, tego, czego On chce i pragnie dla wspólnoty, tym bardziej wspólnota różnych charakterów będzie się spotykała ze sobą. I oczywiście popatrzcie, co się dzieje. Spotykając się ze sobą, zbliżając się do siebie, jeszcze bardziej poczuje swoje różnice. Jeszcze bardziej poczuje także to, co jest naszą słabością, naszą bolączką. Paradoksalnie ranić się potrafią ludzie najbardziej blisko żyjących ze sobą. Im bliżej ze sobą jesteśmy, tym bardziej jesteśmy wystawieni na odbiór tego, co w nas piękne i co w nas trudne. I vice versa. Otóż musimy podkreślić na samym początku ten właśnie fakt, że wspólnota, jak długo jest w swojej mentalności, w swoim nakierowaniu, w swoim myśleniu, w swoich troskach, w swoim rozeznawaniu i wyborach, decyzjach, naprawdę wspólnotą Jezusową, to nie jest abstrakcyjne myślenie, ponieważ to się w konkretach sprawdzi. Tak długo będzie wspólnotą nie tylko zjednoczoną, ale będzie wspólnotą, która rozwija się, rośnie. To, co nas może najbardziej rozbijać, to jest to, co dzisiaj Jezus mówi do Piotra w Ewangelii. Piotrze, uważaj, nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku. Tu ludzkie myślenie nie wystarczy. Może się okazać także przeciwnym kierunkiem do tego, czego pragnie od nas, od naszej wspólnoty Jezus. I to mamy nieustannie rozeznawać. Rdzeniem życia wspólnoty jest Ewangelia, a Ewangelią jest Jezus Chrystus. To On nadaje jej tożsamość. A tożsamość jest jak kręgosłup w organizmie, bez którego nawet najcenniejsze składniki nie mogą zapewnić życia. Jeśli organizm jest bogaty w minerały, bogaty w składniki, bardzo ogólnie, a nie ma kręgosłupa, rozpada się. I można być wspólnotą bardzo bogatych, charyzmatycznie osób. Można być wspólnotą osób o wielkim potencjale życiowym i nie stać się wspólnotą ewangeliczną. My wiemy, że tam, gdzie jest wiele dobra, a jesteście wspólnotami wielkiego dobra, no papież Jan Paweł II, a teraz także Benedykt XVI bardzo zauważają niezwykłe bogactwo, dar życia kontemplacyjnego dla Kościoła. I sobie uświadamiam, że tam, gdzie dzieje się wiele dobra, tam również będą uderzenia. W jaki sposób? Często to powtarzamy, by rozbić wspólnotę. Bo co się dzieje wtedy? Nasze energie, cenne energie życiowe, nasze charyzmaty, nasz potencjał życiowy, to wszystko, co nas stanowi, zamiast być ukierunkowane na to, o czym będziemy mówili, ku modelowi wspólnoty, która żyje dla Chrystusa, dla Królestwa, dla Kościoła, te energie zaczynają być wykorzystywane w zupełnie innych kierunkach. I nie tylko, że są marnowane, ale mogą się stać bronią przeciw sobie nawzajem. Czyli zauważmy, tak jak Jezus, spotykając z nas różne, przebogate osobowości, osoby o różnym potencjale, chce te wszystkie energie, jak w jednej rzece, zebrać, by znalazły ujście później w oceanie Bożych pomysłów, Bożych planów. Tak zły będzie robił wszystko, by nam kopać takie sztuczne, bym powiedział, koryta, które oczywiście są ślepymi. Bo na końcu nie ma oceanu. Jest bajorko, jest błoto, jest kałuża. Po owocach poznajemy, czy nasza wspólnota rozwija się ewangelicznie. Charyzmat wzajemnie dzielony przez członków przenika konsekwentnie wszystkie sfery życia wspólnoty. Ponieważ ze swej natury charyzmat, który otrzymałyście i który was spotkał w jednej wspólnocie, on z natury jest wartością dynamiczną, a nie statyczną. Otóż wracam do tego problemu osób, które przychodzą do naszych wspólnot z ogromnym nieraz niedoborem emocjonalnym, niedoborem relacji. I podkreślam, przychodzą jako osoby powołane, mówię o powołaniach później już rozeznanych, które okazuje się są powołaniami do życia zakonnego, do życia w waszym wypadku klauzurowego, wspólnotowego, przychodzą także z wielkimi pragnieniami. I jak ważne jest, aby te wielkie pragnienia nie zostały zduszone, przytłoczone przez różne niespójności, które człowiek ze sobą przynosi. Jak ważne jest, aby osobę tak wspierać, tak jej towarzyszyć i tak ją rozwijać, tak jej pomagać się rozwijać, aby ona to wszystko, co w niej jest, także swoją biedę, potrafiła ukierunkować na ewangeliczne pragnienia, z którymi przyszła i jest w klasztorze. Inaczej bowiem dzieje się tak, że człowiek zaczyna się skupiać na swoich biedach, na swoich ranach. Jak powiedział Manenti, napisał w jednej z swoich książek, zamiast apostołów z dnia Pięćdziesiątnicy, którzy otwierają bramy i idą tworzyć Kościół Jezusowy pod natchnieniem Ducha, zamiast apostołami Zielonych Świąt, stają się lwami w jaskiniach, schowani, liżących swoje rany. Jak ważne jest uwierzyć w to, że ewangeliczne życie może nie tylko leczyć nasze niedobory, ale może także same niedobory ukierunkować na życie ewangelicznej wspólnoty. Wspólne kroczenie tą samą drogą, którą rozpoczął wasz założyciel czy założycielka, łączy, buduje wspólnotę i staje się punktem odniesienia dla nowych wezwań, bez zatracania własnej tożsamości. Owszem, pogłębia ją, jeszcze bardziej ubogaca o nowe doświadczenia. I dlatego bardzo ważne jest, aby wychodzić nie od własnej wizji, ale od wizji całej wspólnoty, by odkrywać wspólne dla wszystkich powołanie i przez nie uwewnętrzniać własną, niepowtarzalną drogę powołaniową, wzmacniać tożsamość osobistą. Otóż wyczuwamy, jak niebezpieczny staje się dla wspólnoty wszelki indywidualizm, zwłaszcza ten usprawiedliwiany dążeniem do doskonałości, ale swoimi drogami, czy szczytnymi przedsięwzięciami apostolskimi, jednak według własnej wizji. Przytoczę obserwację ojca Medeo, któregoście poznały, który był z wami rok temu tutaj. Nawiasem mówiąc, wzięła go taka święta zazdrość po tym spotkaniu. Nie wiem, czy się dzielił z wami. Powiedział, w Kościół w Polsce ma taką konferencję wyższych przełożonych sióstr klauzurowych, a Kościół we Włoszech nie ma. Mówił to w sensie pozytywnym. Zdaje się, jeśli się nie mylę, to jesteście jedyną inicjatywą, jaka istnieje tego typu. Odebrał ją jako bardzo cenne doświadczenie Kościoła w Polsce. Od razu nawiązał kontakt z też środowiskami klauzurowymi. Nie wiem, w jakim kierunku to pójdzie, czy poszło. Daję taką obserwację na temat owego indywidualizmu ojciec Cencini. Wybierać życie we wspólnocie znaczy pielgrzymować razem ku świętemu przez duże eś. Mieć ten sam cel, przechodząc ponad radykalnym indywidualizmem, który wszyscy w jakiś sposób jesteśmy skażeni. Ten radykalny indywidualizm nie jest bardziej oszukańczy i zdradziecki niż wtedy, kiedy ukrywa się pod pozorem lub pragnieniem indywidualnej doskonałości. Trzeba więc burzyć kapliczki pobożności czysto podmiotowej, indywidualistycznej i budować wspólnotę. I ilekroć z jakiegoś powodu członkowie ulegają pokusie indywidualizmu, tylekroć popełniają grzech izolacji przeciw wizji całej wspólnoty, tej charyzmatycznej. Tym samym oczywiście wobec wizji wspólnoty jako takiej. Święty Bernard o życiu wspólnym swoich braci cysterców pisze tak. Nie rozumiem, jak ktoś może być uważany za żyjącego, tym bardziej w takim życiu wspólnym jak nasze, jeśli nie kocha tych, wśród których żyje. Możemy dodać, czy jest możliwe, aby charyzmat wspólnoty, to co stanowi rdzeń naszego życia, czy jest możliwe, aby tętnił życiem, jeśli żyją w niej osoby, które się nie kochają. Kiedy mówimy o miłości wzajemnej, nie mówimy o jakimś ideale spełnionym, ale przede wszystkim mówimy o nastawieniu serca wszystkich, którzy tworzą tę wspólnotę. O takim nastawieniu serca, w którym nie wyklucza się życia z drugą osobą, w byciu także dla innych, także pośród naszej biedy, słabości, trudów. Otóż przy okazji życia wspólnotowego często zwracam uwagę na znaki życia i śmierci, które komunikuje wspólnota. Jak rozpoznać? Po czym rozpoznać, że wspólnota komunikuje znaki życia albo komunikuje znaki śmierci? Otóż są dwa kryteria, na których chciałbym się zatrzymać. Jest jedno kryterium, które jest kryterium zewnętrznym. Oczywiście to nie jest jedyne kryterium, które może komunikować znak życia lub śmierci, albo nie można tego kryterium interpretować jednoznacznie. To znaczy, że tak jest, że jest, równa się. Zaraz powiem, o co chodzi. Chodzi mianowicie o liczebny wzrost lub spadek powołań w danej wspólnocie. Byłoby bardzo niebezpieczne stawiać znak równości. Wspólnota nie ma powołań, ma coraz mniej powołań, równa się, wspólnota nie żyje. Znam wspólnotę sióstr czynną, jedną z wielu, do której udawałem się z posługą w czasie moich studiów w Rzymie, chodzi o włoskie środowisko, gdzie spotykałem staruszki. Tam już powołań młodych nie było, ale kiedy chodziłem tam do wspólnoty, zawsze powtarzałem, chodziłem spowiadać też, że idę się uświęcać. Nie dlatego, że siostry były bez wad, bez problemów i was z doświadczeniem życia zakonnego o tym przekonywać nie muszę, że nie o to chodzi. Natomiast było coś, co sprawiało, że te siostry żyły razem. One niesamowicie kochały swój instytut, swoją założycielkę, już świętą Paulę Frassinetti. Chodzi o siostry Dorotejki. Musiały już zamknąć szkołę, coraz bardziej pusto się robiło. Pamiętały, jak szkoła była wypełniona dziećmi, młodzieżą. I widziałem, jak te siostry żyją. One fizycznie umierały, ale ja czułem tam, jako młody ksiądz, student, czułem tam życie. Natomiast prawdą jest, że wspólnota życia rodzi życie. I z pewnością byłoby z kolei drugą skrajnością niedobrą, gdybyśmy nie brali pod uwagę tego faktu, że w naszej wspólnocie nie ma powołań, że już od dawna nikt nie puka do naszej furty, albo że młode osoby, które przychodzą, pukają, są przez jakiś czas i odchodzą. Jest to z pewnością kryterium do rozeznania. Nie należy go jednoznacznie stosować. Z całą mocą podkreślam, bo temat jest inny, delikatny i newralgiczny. Oczywiście statystyki mogą coś powiedzieć, ale trzeba je zawsze głębiej analizować. Bo gdyby brać pod uwagę to kryterium, to z pewnością nie można odpowiedzieć sobie jednoznacznie taką klasyczną myślą, taka jest wola Boża. Bóg widocznie nie posyła nam sióstr. Ja jestem głęboko przekonany, że Bóg hojnie sieje i że Bóg nigdy nie zakręcił i nie zakręci kurka z powołaniami. Jest na pewno pytanie o ziemię. Ziemię, która przyjmuje ziarno. Jaka jest ta ziemia? I ta ziemia oczywiście jest najpierw w samych młodych osobach. Coraz bardziej jałowa, coraz bardziej skalista, pełna cierni, czasami jak wydeptana ścieżka. I to jest prawdą. Bo jeśli młodzi ludzie się nie modlą, jeśli nie ma doświadczenia wiary, nie może zrodzić się powołanie. Nie ma doświadczenia powołania bez doświadczenia nawrócenia, bez doświadczenia wiary. Więc z pewnością jest pytanie o poziom życia ewangelicznego, który dzisiaj istnieje w świecie. Czy Ewangelia przemawia do ludzi? Czy Bóg może się przebić z dobrą nowiną do serc młodych, których wybiera, których powołuje, a którzy w takim czy innym kontekście życia nie odpowiadają na powołanie. Ale, medal ma zawsze dwie strony. Jest także pytanie o kondycję życia ewangelicznego wspólnot. To znaczy, czy młodzi, którzy zapaleni ideałami ewangelicznymi pukają do naszych wspólnot, wstępują, odnajdują tam życie ewangeliczne, w którym mają wzrastać. A więc także poziom życia ewangelicznego wewnątrz wspólnot może dużo powiedzieć o życiu lub śmierci wspólnot. I tutaj się spotykają dwa kryteria. I to kryterium liczebne, powołań. I drugie kryterium o wiele trudniej do rozeznania. Trudniejsze do rozeznania. Poziom ewangelicznego życia wspólnot. Na tym się zatrzymamy. Ponieważ jeśli mówimy o odejściach we wspólnocie, to zawsze trzeba mówić o dwóch rodzajach odejść. Są odejścia, które nazywam zewnętrzne. Odejścia osób, które z różnych powodów zostawiają wspólnotę, odchodzą. Osoby na przykład, które rozeznały, że to nie jest ich droga. Osoby, które nie poradziły sobie ze sobą, z relacjami. Nie były w danym momencie w stanie przepracować tego. Są kruche, jakby odchodzą kruche, nie gotowe do życia ewangelicznego. chociaż symptomy powołania zauważamy. Ale jest też drugi rodzaj odejść. I te odejścia są bardzo subtelne w rozpoznawaniu. To są odejścia wewnętrzne. To są odejścia tych, którzy zewnętrznie zostają w klasztorze. Zewnętrznie dalej realizują program życia klasztoru, wspólnoty. Nawet by można powiedzieć, że pod pewnym względem, tak przerysuję trochę, prawda, funkcjonują jak w szwajcarskim zegarku. Mechanizmy zewnętrzne funkcjonowania, natomiast wewnętrznie odeszły od życia wartościami ewangelicznymi. To jest rozróżnienie bardzo subtelne, ponieważ ono dotyczy serca i sumienia każdej z osób, ale do rozpoznania znowu po owocach. Posłuchajmy, co mówi dokument Rozpocząć na nowo od Chrystusa. Spadek liczebny członków w wielu instytutach, ich starzenie się, wyraźne w niektórych częściach świata, przyczyniają się do powstawania pytań, czy życie konsekrowane jest jeszcze czytelnym świadectwem zdolnym przyciągnąć młodych. Otóż jednym z punktów odniesienia dla ludzi młodych, którzy przychodzą, i dla każdego z nas, są relacje. Właśnie młodzi, którzy mają często ogromny niedobór relacji, są bardzo wrażliwi na relacje. Z jednej strony ogromne pragnienie relacji, więzi ludzkich, bo życie zakonne sprawdza się najpierw w tym, co jest ludzkie. Życie jest zakonne, to znaczy jest ludzkie. A z drugiej strony nie potrafią budować tych relacji. Pragną relacji, chcą, a nie potrafią budować. Przychodzą nieraz z postawami roszczeniowymi. I to nie wynika ze złej woli, z jakiejś postawy u początku już obranej, ale wynika z psychiki, z owych niedoborów psychicznych, emocjonalnych. I osoby, które znajdują we wspólnocie, bez idealizowania, ten potencjał budowania relacji, będą się integrowały ze swoim brakiem relacji. Będą wychowywane do relacji. Jednocześnie oczywiście odkryje się lepiej zdolność lub niezdolność do relacji u tych osób. Natomiast tam, gdzie osoby nie otrzymają tej odpowiedzi, rośnie rozczarowanie. Rozczarowanie. Z rozczarowaniem jest związana inna postawa, którą nazywam swego rodzaju cynizmem. To jest mocne określenie, ale skąd się bierze cynizm? Co mam na myśli, mówiąc o cynizmie? Mam na myśli to, że nagle zauważamy, że w naszej wspólnocie pojawiają się osoby, które, kiedy mówią o wartościach życia wspólnoty, o tym, co jest naczelne, co stanowi fundament tego życia, zaczynają być gorzkie, smutne, rozżalone, rozczarowane, albo wręcz stwierdzające, to wszystko jest bardzo piękne w teorii. Znowu przyjdzie ojciec duchowny, będziemy mieli piękny dzień skupienia. Tak jak dzisiaj tutaj ksiądz Wąs nam poopowiada o życiu wspólnotowym. Proszę ojca, zejdźmy na ziemię, bo chyba żeśmy stracili z nią kontakt. Fruwamy w powietrzu. Rozczarowanie, że są wartości i to wszystko jest piękne. Pamiętajmy, na początku, mówiąc przysłowiowo, z buzią otwartą młodzi słuchają instrukcji zakonnych. Pasja poznawania życia, chęć bycia w takim życiu, w takiej wspólnocie. A potem buzia coraz bardziej się zamyka, oczy się przeciera, albo się zasypia, albo się coraz bardziej człowiek nudzi i mówi, to wszystko jest dalekie od życia. Tu jest rozczarowanie, że były wartości, w które wierzyłem, ale życie pokazało, że się nie da nimi żyć. I tu jest rozczarowanie. Rozczarowanie, zgorzknienie, które przychodzi w cynizm. Ale u początku jest co? Niezdolność do życia wartościami. Jeden z księży decyzjalnych, który miał duży kontakt ze wspólnotami zakonnymi, Biscontin, to jest artykuł, który czytałem sporo lat temu, ale myślę bardzo aktualna, napisał artykuł na temat kryzys duchowy w życiu konsekrowanym. Otóż tak praktycznie, poprzez swoje doświadczenie, pośród niepokojących symptomów wymienia kryzys relacji. Na podstawie obserwacji wziętych z życia stwierdza wprost, że relacje we wspólnotach zakonnych, które poznał, są mało ewangeliczne. I czynnikami, które je cementują, są często zasady dyscypliny, karności, nie zawsze korespondujące ze zwykłymi, zdrowymi relacjami międzyludzkimi. Innym razem są to relacje budowane na wspólnym spełnianiu wyznaczonych funkcji, lecz pozbawione głębszych relacji osobowych. Brakuje bliskości, solidarności, autentyczności, serdeczności. I wynika to między innymi z luki w formacji do wzajemnego komunikowania się na poziomie emocji, uczuć. Zdarza się, że przyjaźnie są odradzane albo postrzegane w sposób podejrzliwy. Ja pamiętam, jak w życiu zakonnym, kiedy byłem formowany, mocno i słusznie zwracało się uwagę na tak zwane, ja to mocno zapamiętałem, jak to wybrzmiewało we mnie jak wyrzut sumienia przez pewien czas, relacje partykularne, klasyczne określenie, prawda? Partykularne, oczywiście, najpierw chcielibyśmy to bardzo dobrze zrozumieć w intencji tych, którzy przestrzegają przed takimi relacjami, to takie relacje, które zamykają osoby w sobie, a więc osoby, które w swojej relacji zamykają się na wspólnotę. I po owocach poznajemy. Musimy pamiętać, że bardzo często u podstaw takich relacji, które mogą się pojawić, jest właśnie ogromny głód relacji, więzi. Bardzo często swojego szuka. Bardzo często takie osoby się też kojarzą. Nie ma intencji złej, zamknięcia się na wspólnotę. My sobie tu stworzymy klasztor w klasztorze, prawda? Nie. Ale niedobór relacji, pragnienie relacji są tak silne, że osoby stają się nawzajem dla siebie osaczające, zaborcze. Z bardzo prostej przyczyny. Jeśli ktoś nie przeżył relacji, a teraz wydaje mu się, bo w takim wypadku jednak wydaje się, że nagle ma relację, no to chroni jej, strzeże zazdrośnie jak największego skarbu. Najpierw chroni tego skarbu przed samą tą drugą osobą, to znaczy, żeby nie odeszła, bo zostanie bez skarbu, i przed innymi, żeby ktoś czasami tutaj się nie okazał, że wchodzi jako rywal w relację. To są niedojrzałości ludzkie, na które ja patrzę w sposób teraz zewnętrzny z dystansem, ale z ogromnym szacunkiem o tym mówię. W jakim sensie? W takim, że odkrywają często te relacje niedobór. Jedynie dyscyplinarnie na to zwracać uwagę, przestrzegać, prawda, albo polować i tylko zewnętrznie kontrolować. Szkoda. Te osoby się tylko wewnętrznie zepną, jeszcze bardziej się prawdopodobnie w sobie zacisną, co nie oznacza, że nie należy wymagać i jasno stawiać pewnych kryteriów. Ale można ten moment wykorzystać jak ranę, jako miejsce, które zamieni się w perłę. To nie jest łatwe. Ponieważ ta relacja może uświadomić, że oto mam we wspólnocie osoby, które tak przeżywają relacje. Mają taki głód relacji, taki głód więzi. Byłoby bardzo cenne, gdyby pojawił się ktoś, kto mi jak matka, jak siostra, rozmawiać o tej relacji z drugą osobą. Pokazać, co się w tej relacji dzieje. Co ona sygnalizuje. Na co zwraca uwagę. Ja bardzo często pytam, kiedy się pojawiają jakieś relacje nieuporządkowane. Nigdy nie zaczynam, słuchaj, ty wiesz, że nie wolno i tak dalej. Zamknij się, jeszcze bardziej skurczy w sobie. Już mnie nie słucha, bo on gdzieś tam z tyłu głowy wie, że nie wolno. Ja najpierw pytam, powiedz mi, co ci daje ta relacja? Co ona ci daje? Jakie potrzeby w tobie wypełni? Jeśli ja podejdę poważnie z pytaniem, słuchająco, zwłaszcza kiedy, że jest idealnie, kiedy ma się taką osobę na rekolekcjach, się z nią rozmawia, ona się modli, coraz bardziej otwarta na szukanie prawdy, ona zaczyna mówić. Mówiąc powoli, sama zaczyna sobie uświadamiać, co się dzieje w tej relacji. Sama zaczyna sobie uświadamiać, że ta relacja nie jest do końca dobra. Aż wreszcie to jest najcenniejsze. Powie, proszę Ojca, ja wiem, że nie powinienem tej relacji kontynuować. Ale ja nie wiem, jak to zrobić. Jak ją przepracować, albo jak z nią zerwać. I to już jest najwięcej. Więcej niż kiedy ja wejdę i od razu w pierwszym momencie ingerując powiem: uważaj, tak nie wolno, tak trzeba. Więc to jest problem relacji partykularnych, które mogą nam też dużo powiedzieć o osobach, o relacjach. I jest to sygnał, że należy pomóc. To może być dobry materiał, jakby na napięciu do rozmawiania i przepracowywania tego, co dzieje się. I kapitalnie, kiedy pewne rzeczy wychodzą. Natomiast chyba bardzo mało mówi się o braku relacji. Wydaje się, że nam nie tyle grożą relacje partykularne, ale na pewno nie tak powszechne, jak brak relacji. To znaczy relacji ludzkich, pogłębionych, takich, które wprowadzają nas w naturalne klimaty spotkań, bycia ze sobą. Bez idealizowania, znowu podkreślę. Proszę siostry, ponieważ dobiega końca nasze pierwsze spotkanie, nie chciałbym go przedłużać. Chciałbym was zapytać, jest jeszcze 2-3 minuty, czy jakieś pytanie z waszej strony się pojawiło w międzyczasie. Nie wiem, czy ad hoc odpowiemy sobie, czy wrócimy do niego na następnym spotkaniu, kiedy już będę mówił wprost o modelach wspólnoty. Czy któraś z sióstr chciałaby podjąć kwestię, z którymi się zgadza lub nie zgadza, albo coś było niejasne? Nie ma. Dobrze.